Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży na wakacjach. Więc będą też wakacyjne książki, takie dla dzieci starszych, dla dzieci młodszych. Coś do czytania, coś do grania, coś do oglądania i coś do słuchania. Tak jak zawsze zresztą w Alfabecie. Zaczniemy od książek dla najmłodszych dzieci, dla przedszkolaków. Jeszcze chyba nie było w naszym programie fińskiej autorki, ani fińskiego autora, no to najwyższy czas, żeby ktoś taki u nas zagościł. Już za chwilę Riikka Jänti i jej tłumaczka Iwona Kiuru i seria książek o myszonku. Coś dla najmłodszych czytelników i najmłodszych słuchaczy. A Alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. No to już wiecie, od czego dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy od książek, od serii książek, które ukazują się w wydawnictwie Frajda. Są to książeczki dla najmłodszych czytelników, a ich bohaterem jest myszonek. Napisała te książki fińska autorka Riikka Jänti, która przyjechała w tym roku do Rapki na Festiwal Literatury dla Dzieci i była razem z nią Iwona Kiuru, tłumaczka z języka fińskiego, tłumaczka tej serii. I ona też będzie tłumaczyć naszą rozmowę. Posłuchajcie.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Najpierw chciałam się dowiedzieć, jak po fińsku ma na imię główny bohater.
Nazywa się Hiiru.
Se on suomeksi tarkoittaa pieni hiiri.
To takie imię bajkowe, nie ma odpowiednika dla ludzi, oznacza po prostu małą myszkę.
Se on siis aivan tämmönen satunimi.
Pani Iwona, pani wymyśliła to polskie imię myszonek, prawda?
Nie, tutaj muszę oddać pałeczkę Marcie Kowerko, która wpadła na to, żeby myszonka nazwać myszonkiem. Nie pamiętam, czy w mojej wersji to była myszunia, czy myszka. W każdym razie najpierw myszonek był dziewczynką.
To są książki dla bardzo małych dzieci, w związku z tym mało tekstu, dużo bardzo ilustracji. Wszystko to dzieło jednej autorki, książki autorskie. Jak pani pracuje? Czy najpierw pani pisze i potem rysuje? Czy najpierw powstają ilustracje, a potem tekst, a może wszystko naraz?
Ensimmäisenä tulee teksty, mutta kyllä niitä kuvia siinä tulee ajatuksiin, kun kirjoittaa.
Najpierw powstaje tekst, ale podczas tworzenia tego tekstu mam już w głowie pewne obrazy, pewne ilustracje. Mogę więc powiedzieć, że kiedy tekst jest gotowy, to ilustracje w jakimś sensie też.
A sitä tekstiä, että kyllä mä näen jo valmiin kirjan päässäni, kun rupean piirtämään.
Kim właściwie jest ten myszonek, ten główny bohater?
No oikeastaan hän on tyttäreni Kaisa, joka oli 3-vuotias, kun kirjoitin ensimmäistä Hiirua. Ja...
Myszonek to właściwie moja córka, Kajsa, która miała 3 lata w momencie, kiedy zaczęłam pisać pierwszą książkę o myszonku i nie miałyśmy wówczas pojęcia, że zrodzi się z tego seria, która będzie przez lata powstawała. I teraz czasami się śmiejemy z córką, że oto mamy myszonka, małą myszkę, która tak naprawdę wcale już nie jest mała.
En tosiaan pystynyt kuvittelemaan, että siitä tulee näin pitkä sarja, mutta että... Me joskus tyttären kanssa vitsaillaan siitä, että tämä on tämä meidän pikkuhiiri, joka ei ole enää ollenkaan pieni, vaan 13-vuotias jo.
Czyli ten myszonek jest takim jakby małym dzieckiem, który przeżywa takie same rozterki, przygody, ma takie same problemy jak 3-4-latek i właściwie wydaje się, że takich problemów może być bez końca. Ile w tej chwili jest części po fińsku?
10 osaa on nyt tullut ja 11 tulee vielä.
Powstało 10 części do tej pory i 11 wkrótce się ukaże.
No dobrze, to my znamy na przykład wiosenną przygodę myszonka wakacyjną, znamy historię o urodzinach. Czy kiedy myśli pani o następnym tomie, to jest to problem, czy tych tematów jest aż za dużo?
No ne alkaa loppua ja sen takia tässä onkin siirrytty jo, että olen kirjoittanut jo yhden semmoisen.
W pewnym sensie tematy zaczęły się wyczerpywać rzeczywiście, ponieważ myszonek zaczął rosnąć i dlatego najnowsza książka o myszonku opowiada już o myszonku, który rozpoczął szkołę. Jest to książka, która ma inny format i jest w niej zdecydowanie więcej tekstu i znacznie mniej ilustracji niż w tych poprzednich tomach.
Eri formaatissa olevan kirjan, joka kertoo siitä, kuinka pikkuhiiri menee kouluun. Ja se onkin jo kirja, jossa on enemmän tekstiä ja vähemmän kuvia.
To jest trochę niebezpiecznie, kiedy bohater książki dorasta. Nie czuje pani, że on powinien być po prostu cały czas przedszkolakiem?
No, katsotaan. Tämä on niin kuin, tiedän kyllä, että joitakin lastenkirjaa.
Zobaczymy, jak będzie. To dla mnie też nowość, że myszonek nagle trochę wyrósł i nie mam pojęcia, jak to się dalej potoczy.
Moja jotka ovat niin kuin kasvaneet, mutta tämä on nyt ihan uusi kokeilu, en tiedä mitä siitä seuraa.
Jest pani gościem festiwalu w Rabce, spotyka się pani z polskimi dziećmi. Na czym polegają takie warsztaty wokół książek o myszonku? Może możemy coś rodzicom podpowiedzieć też, jak można z tymi książkami w domu pracować?
No, tietenkin niitä vinkki on se, että niitä luetaan ja yksi vinkki tietysti, että se on hyvä tapa lapselle opetella itse lukemaan.
Najważniejsza wskazówka dla rodziców to oczywiście, żeby te książki razem czytać. Można je czytać wielokrotnie, nawet tak często, że dzieci zaczynają je niemal znać na pamięć. I to może być kolejny krok do tego, żeby może zacząć uczyć dzieci samodzielnego czytania, ponieważ w tych książkach o myszonku tekstu jest naprawdę bardzo niewiele, więc w tym sensie mogą być takim łatwym pomostem do nauki samodzielnego czytania. Natomiast tutaj na warsztatach w Rabce razem rysujemy i malujemy.
Ja täällä tosiaan täällä festivaalin näissä työpajoissa niin ihan maalataan ja piirretään, että lapset saavat täällä tehdä ihan omia kuvia.
I właśnie, czy te ilustracje w książce są ręcznie rysowane, czy przy pomocy jakiegoś programu komputerowego uzupełniane, bo wiem, że w tej chwili najczęściej tak pracują ilustratorzy, trochę ręcznie, trochę z komputerem.
Minä teen hyvin vanhanaikaisesti kaiken käsin alusta loppuun. Nämä piirretään ja maalataan.
Jestem w tym sensie staroświecka, że wszystko robię od początku do końca własnoręcznie. Rysuję, potem maluję, a jeżeli i skanuję, a jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, kiedy coś trzeba poprawić, no to ewentualnie zdarza się użycie programu jakiegoś, ale rzadko.
Jotenkin vähän korjata tai muuttaa, niin se voidaan tehdä koneella, mutta kaikki tehdään käsin.
Ten piękny język fiński jeszcze w moim programie nie gościł, więc prosiłabym, gdyby pani mogła pozdrowić słuchaczy Radia Kraków po fińsku.
Tämä on tyypillisesti semmoinen tilanne, jossa ei keksi mitään sanottavaa, mutta minun täytyy nyt sanoa, että...
To jest moment, powiedziała Rikka, kiedy nie mam nic do powiedzenia. Zazwyczaj w takich sytuacjach nie wiem, co powiedzieć, ale może jednak wiem. Powiem tyle, że Rabka i Kraków to piękne miejsca, w których się świetnie czuję i z radością przybędę tu jeszcze raz.
Krakowa ja Rabka, jossa olen ollut, niin on todella kauniita ja ihania paikkoja ja varmasti on tulen tänne uudestaan.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję.
A po fińsku dziękuję.
Kiitos.
To była Rika Jenti, gościni festiwalu w Rabce, festiwalu literatury dla dzieci. Jej książeczki to są takie historie dla przedszkolaków, dla młodszych czytelników. Dwie z tych książek mam dzisiaj dla was. Obydwie przetłumaczone przez Iwonę Kiuru, która również tłumaczyła naszą rozmowę i obydwie wydane przez wydawnictwo Frajda. Upalne lato myszonka i myszonek wita wiosnę. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl albo w tytule lato myszonka, albo w tytule wiosna myszonka. I pod koniec programu wylosuję dwie osoby, do których te książeczki dotrą.
Dokąd lecieć chcesz, teraz czy nie?
Alfabet na wakacjach.
W czasie wakacji mam zwykle coś do układania albo do grania. Dzisiaj to będzie gra, gra dla całej rodziny, chociaż ten minimalny wiek uczestnika tej gry to jest 3+. I wystarczy dwoje, czworo graczy i tylko 10 minut. Natomiast zabawa jest fantastyczna, szczególnie jeśli chodzi o tych, którzy interesują się motoryzacją i pamiętają jazdę maluchami. No to może najczęściej będą to dziadkowie. Gra nosi tytuł Bum i Brum, Rajd Malucha. Już na okładce tej gry widać, że chodzi o samochody Fiaty 126P. No to, jak sama nazwa wskazuje, to jest rajd, tak? Czyli będziemy tutaj pokonywać pewną trasę, ale są dosyć proste zasady i ta trasa nie ma zbyt wielu stopni trudności, ale na samym pudełku już widać, że trasa nie jest zbyt skomplikowana, nie ma zbyt wielu stopni trudności, więc nadaje się na przykład właśnie dla przedszkolaków. Wyścig, w którym maluchy ćwiczą spostrzegawczość, planowanie i kreatywność. Ma ktoś ochotę na taką grę? Tu są też puzzle w tym. Puzzle i gra w jednym. Bum i brum. Tak proszę napisać w tytule maila do mnie. alfabet@radiokraków.pl. Bum i brum. W alfabecie Kinga Wojtas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Współautorka razem z Katarzyną Walecką książki zatytułowanej Widzimy się w Polsce. I trudno mi sobie było wyobrazić lepszą książkę i lepszy tytuł na wakacyjny czas, kiedy polecamy w naszym programie różne miejsca w naszym kraju, do których warto pojechać, coś zobaczyć, coś przeżyć. A tutaj mamy właściwie takie kompendium wiedzy. Czy celem waszym, kiedy tworzyłyście panie tę książkę, było pokazanie ciekawostek, czy tras, czy też na przykład ludzi?
Ta praca nad tą książką była wielowarstwowa i naszym celem było przede wszystkim lepsze pokazanie różnorodności naszego kraju. Bo tak naprawdę, poza tym, że my możemy z tej książki korzystać jako przewodnika i przyznam się pani i słuchaczom, że ja jako autorka również w te wakacje podróżuję z tą książką, z moimi dziećmi i odwiedzamy interesujące miejsca. Natomiast poza tym, że miał być to przewodnik, to bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać także osoby związane z poszczególnymi terenami, regionami, które nie są do końca kojarzone z tymi miejscami. No bo na przykład Edward Stachura z Kujawsko-Pomorskim nie jest to pierwsze skojarzenie, bo myślimy tutaj o Beskidzie Niskim i o podróżowaniu i śpiewaniu przy ognisku. Natomiast jest to człowiek związany z tamtym regionem. Więc poszukiwałyśmy pewnych nieoczywistych skojarzeń, sprawdzałyśmy właśnie biografię osób, szukając interesujących osób, które były związane z regionami. Także dla nas było bardzo istotne, aby ta nasza książka wpisywała się trochę w nurt her story, czyli aby zwrócić uwagę na kobiety, które często w bardzo takich najbardziej popularnych opracowaniach gdzieś tam giną w opowieściach historycznych czy biograficznych, no z tego względu, że przez wiele stuleci po prostu kobiety miały ograniczony dostęp do edukacji i nie mogły znajdywać się w tych elitarnych salonach jako współtwórczynie pewnych myśli. A tutaj mam nadzieję, że nam się to udało i parę interesujących i nieoczywistych kobiet i pamięć o nich przywróciłyśmy.
No na przykład otworzyłam dokładnie w tej chwili, kiedy pani zaczęła o tych kobietach mówić, powiedziałabym takie nieoczywiste miejsce wakacyjne, czyli Mazowsze, mazowieckie i patrzę właśnie na te postaci, które tutaj są prezentowane. Jest oczywiście Chopin, jest Moniuszko i Lucyna Ćwierciakiewiczowa. I kiedy mówię to nazwisko, to dorośli nasi słuchacze oczywiście się uśmiechają i wiedzą, że to autorka książek kulinarnych, dawno, dawno temu wydawanych pod tytułem 365 obiadów, ale dla dzieci to na pewno jest nazwisko kompletnie nieznane.
Absolutnie nieznane, natomiast zapewne kojarzą pana Żeromskiego, który bywał u niej na obiadach i który w żartach zazdrościł jej popularności, bo jej książki miały większy nakład niż jego prace. Więc to taka humoreska anegdota z dawnych lat, ale to też pokazuje, jak to towarzystwo było ze sobą związane i że gdy kartkujemy tę książkę, to tak naprawdę w dużej mierze, gdy patrzymy na poszczególne lata aktywności osób tu wymienionych, to należy podejrzewać, że oni się znali.
No właśnie, bo przecież ludzi wtedy zajmujących się kulturą, czy żyjących w świecie kultury nie było znowu tak wiele, więc bywali w tych samych miejscach, odwiedzali te same teatry, odwiedzali te same galerie. Oczywiście otwieram też na województwie małopolskim, bo jesteśmy w Krakowie i mamy tutaj więcej takich fantastycznych postaci. Moja ulubiona królowa, a właściwie król, czyli Jadwiga, ale też na przykład ktoś zupełnie z dzisiejszych czasów, czyli Ewa Demarczyk. Bardzo duży rozstrzał i to chyba stanowi atrakcyjność tej książki. Właśnie dlatego ona jest taka ciekawa, że tak zaskakujące mamy tutaj postaci, ale też mamy zaskakujące miejsca. No bo jeśli ja powiem, że dużą część tego rozdziału o Małopolsce zajmuje na przykład opowieść o Łemkach, no to będzie niespodzianka dla naszych czytelników i słuchaczy.
Zależało nam na tym, aby wyjść poza Wawel, aby wyjść poza Łazienki Królewskie w Warszawie, aby zwrócić uwagę na to, co nie jest tak oczywiste. I też dzisiaj, w lipcu 2024 roku, właśnie otwierając książkę w Małopolsce i widzę biogram Władysława Hasiora i się bardzo cieszę, że w zeszłym tygodniu w Zamku Królewskim mogłam zobaczyć wystawę Hasiora właśnie, bo wcale to, że dana postać jest związana, była związana z danym regionem, nie zamyka możliwości spotkania się z nią mieszkańcom innych regionów właśnie, bo na przykład ludzie kultury, ludzie sztuki wędrują ze swoimi pracami nawet po śmierci, prawda, no bo tu oczywiście jest to wystawa historyczna i możemy się z nimi spotykać także w ten sposób. Więc nowe pole do wykorzystania książki widzimy cię w Polsce.
Kiedy jesteśmy w jakimś województwie i mieszkamy może niekoniecznie w stolicy tego województwa, tylko właśnie w jakimś małym miasteczku, albo jesteśmy na jakimś polu kempingowym, albo w jakimś domu wczasowym, to dzięki tej książce mamy taką możliwość zobaczenia najważniejszych miejsc, ale też na przykład posmakowania regionalnych przysmaków. To wcale nie jest takie oczywiste, bo mnie się na przykład wydaje, że w Krakowie najtrudniej jest znaleźć restaurację z kuchnią polską, a nad morzem bardzo trudno jest znaleźć takie prawdziwe miejsca z rybami. Tutaj są nie podpowiedzi, niekoniecznie podpowiedzi miejsc, tylko podpowiedzi smaków, tradycji kulinarnych, bo to ważne, prawda?
To bardzo ważne, bo to pokazuje tak naprawdę, jak żyli ludzie w poszczególnych regionach Polski, zanim mogli pójść do sieciowego sklepu i zrobić takie same zakupy. Mm-hmm. Kuchnia była związana z tym, co rośnie, co się uprawia, co można kupić. Na przykład sól, prawda, która była walutą i rarytasem, więc na pewno tam, gdzie biegły szlaki handlu solą, na przykład łatwiej było konserwować mięso i stąd można było je w bardziej interesujący sposób przygotowywać. Ale robiąc przygotowania do napisania tej książki, ja na przykład doceniłam bardzo buraka cukrowego, który był stosowany przez osoby mieszkające w różnych regionach Polski, a szczególnie na wschodzie, gdzie stosowano go do ciar, zanim jeszcze wynaleziono w ogóle, czy też no nie wiem, aż powszechniły się rafinerie cukru. Po prostu dodawano słodkiego buraka, aby nadać potrawom słodkiego smaku, a nie dosypywano cukru. Więc to też pokazuje, jak się zmieniała, jak ewoluowała przetwarzanie żywności. To są takie smaczki, które nas mogą zaciekawić i zaintrygować.
To jeszcze tylko dodam, że przy tych wszystkich atrakcjach, o których tutaj możemy poczytać, czyli o miejscach, o ludziach, o kulinarnych tradycjach, mamy oczywiście też to, co dzieci lubią najbardziej, czyli legendy, bo nie ma miejsca takiego w Polsce, z którym nie byłaby związana jakaś regionalna legenda i tych legend jest tutaj całe mnóstwo. Ja jestem zaskoczona najbardziej lustrem pana Twardowskiego w Węgrowie, bo zawsze kojarzyłam pana Twardowskiego tylko i wyłącznie z Krakowem, a tutaj mamy legendę właśnie o tym lustrze. No i tak dalej. Można by tutaj tych legend bardziej i mniej znanych przytoczyć wiele, ale ja chcę odesłać naszych słuchaczy do tej niezwykłej zupełnie książki. Powiedziała pani na początku, że w te wakacje jeździ pani z tą książką w ręce. Czy coś panią zaskoczyło? Czy na przykład zdarzyło się, że pani dojechała do jakiegoś miejsca i pomyślała sobie, a tego nie napisałyśmy, tego nie pokazałyśmy?
Jest Polska regionalna, to jest niewyczerpany zbiór tematów i miejsc do eksploracji i poznawania. Więc może ja tutaj sobie pozwolę na taką prośbę do wydawnictwa, że może należy przygotować tom drugi.
Na pewno.
I pogłębić pewne wątki. Bo faktycznie, jak ruszam gdzieś i widzę, co się dzieje, jakie ciekawe tutaj miejsca się również pojawiają, jakie zakątki można często przypadkowo odnaleźć, zdecydowanie nasza książka nie jest zamkniętym zestawem propozycji i można ją rozbudowywać i dopisywać kolejne rozdziały.
Kinga Wojtas, obok Katarzyny Waleckiej, współautorka książki, która nosi tytuł Widzimy się w Polsce. Książka ukazała się nakładem Narodowego Centrum Kultury, kompendium wiedzy o naszym kraju, właśnie takich różnych ciekawostek, faktów nieoczywistych o regionach, a niekoniecznie o wielkich miastach. Bardzo dziękuję pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia w Polsce.
A ja mam tę książkę dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Widzimy się w Polsce. Tak proszę napisać w tytule maila. alfabet@radiokraków.pl. Widzimy się w Polsce. I've been fighting for so long. To wszystko dzisiaj w Alfabecie. Mam nadzieję, że spędzicie dobrą niedzielę. Ja teraz będę losować książki pośród tych, którzy do mnie napisali. Książki i grę z maluchem w roli głównej. Usłyszymy się za tydzień, a ja życzę wam też oprócz dobrej niedzieli udanego kolejnego tygodnia wakacji. Barbara Gawryluk.